Historie nie prima aprilisowe. Królową tarnowskich prima aprilisowych żartów, które w zamierzeniu nimi nie były, pozostaje dla mnie niezapomniana Aniela Piszowa. Na przełomie XIX i XX wieku redaktorka miejscowego tygodnika Pogoń, autorka kilku książek o różnorodnej tematyce, od poradnika chiromancji i wróżenia ze snów po monografię starego cmentarza. Była autorką wielu felietonów, artykułów, w których z zajadłością lwicy walczyła z tarnowskim magistratem, wytykając uchybienia, brak poszanowania dla zabytków, etc., etc. Autorka licznych anegdot, plotek, bajek, pomysłów szalonych. Jednym słowem, pierwsza w galicyjskim Tarnowie kobieta, którą dziś nazwalibyśmy kobietą wyzwoloną, feministką czy jakimś innym epitetem. Aniela była pierwszą, która publicznie paliła papierosy. Pokazywała się na ulicy w modnych kreacjach i była piękna. Ale do rzeczy. W 1930 roku, kiedy była stareńka, wydała uroczą książeczkę pod tytułem 600-lecie Tarnowa. Pomieściła w tym dziełku ważne wiadomości historyczne przeplatane z bałamutą. O jednej z nich chcę wspomnieć. Podała mianowicie, że zna staruszkę Dzierwową, przypominam, mógł być koniec XIX wieku, która ojcu, murarzowi, nosiła w dzieciństwie obiady, kiedy ten z polecenia magistratu zasypywał około 1830 roku wejście do podziemi prowadzących do zamku na Górze Świętego Marcina. Wejście owo znajdowało się w miejscu niegdysiejszego klasztoru Bernardynów, przekształconego przez Austriaków w sąd szlachecki. W budynku do dziś istniejącym, w którym obecnie mieści się zespół adwokacki przy ulicy Bernardyńskiej. Piszowa powoływała się także na innego dziejopisa z początku XIX wieku, księdza Wincentego Balickiego, który w pierwszej monografii Tarnowa z 1831 roku podaje o tym rzekomym przejściu łączącym miasto z zamkiem. I zaczęło się. Od tej pory kolejne pokolenia Tarnowian poszukują owego przejścia podziemnego. Temat jest dyżurny i co jakiś czas wywoływany. Nic to, że w 1856 roku, kiedy stawiano tory kolejowe Tarnów-Dębica, nie odnaleziono tunelu. Nic to, że w latach ostatnich wybudowano wielkie osiedle jednorodzinne pod Górą Świętego Marcina i nie znaleziono żadnego przekopu. Nic to w końcu, że kilka lat wstecz budowano obwodnicę przebiegającą u podnóża góry, po tunelu ani śladu. Onegdaj, parę tygodni temu, w ferie zimowe, harcerze tarnowscy zorganizowali akcję poszukiwania owego tajemnego przejścia. Na razie bezskutecznie. Tak więc nasza Aniela niechcący zrobiła fantastyczny prima aprilisowy kawał na wiele lat. Sanguszkowie z Gumnisk także zadziwili Tarnowian. Intencje mieli jednak inną. W 1798 roku postawiono przy ulicy Tuchowskiej za murem cmentarnym, tuż przed torami kolejowymi, oczywiście wówczas nieistniejącymi, kapliczkę z postacią świętego Walentego. W średniowieczu oraz w epokach późniejszych święty Walenty był patronem chorych na padaczkę, czyli choroby świętego Wita. Z czasem owa tarnowska kapliczka stała się miejscem spotkań patriotycznej młodzieży, szczególnie w czasach powstania styczniowego. Pod nią zbierali się ci gimnazjaliści i czeladnicy, którzy udawali się do powstania. Następnie przez cały XIX wiek i kawałek XX pod tą kapliczką rozpoczynały się wszelkie uroczystości patriotyczne w czasach, kiedy Polski nie było. Miejscowi historycy oraz tak zwana opinia publiczna nie wiedziała, w jakim celu ktoś tego naszego Walentego postawił. Czas zatarł pamięć. Pisano i mówiono, że w pobliżu drogi na Tuchów, w pobliżu owego niebezpiecznego zakrętu, który i dziś straszy podróżnych, miał miejsce tragiczny wypadek, w którym dwa wozy konne zderzyły się. Inni mówili, że dwaj jeźdźcy wpadli na siebie i jeden z nich w tym wypadku poniósł śmierć. Musiał być ktoś znaczny, skoro Sanguszkowie postawili w tym miejscu kapliczkę. Domysłów było sporo, aż do naszych czasów. Dopiero niedawno udało mi się zagadkę rozwiązać. Tak przynajmniej mi się zdaje. Generał Stanisław Mokronowski był bliskim przyjacielem księcia Józefa Poniatowskiego, Eustachego Sanguszki. Razem wojowali w wojnie z Rosją w 1792 roku. Razem pod Kościuszką walczyli w powstaniu, w insurekcji. Mokronowski był wybitnym wojskowym. Przyjaciel Eustachego poślubił jego siostrę, księżnę Marię Sanguszkównę, stając się więc jego szwagrem. Kiedy Warszawa upadła w 1794 roku, generał wraz z żoną przybyli do Tarnowa, gdzie w Gumniskach zamieszkali. Mokronowscy przebywali tu kilka lat. Rodziły im się dzieci, które jednak szybko umierały, a zrozpaczeni rodzice fundowali im epitafia w kościele Bernardynów, do dziś widoczne. Cóż się okazało? Mokronowski, ów dzielny syn Marsa, był chory na epilepsję. W czasie pobytu w Tarnowie choroba się nasilała. Zrozpaczona żona, teściowie, księstwo Sanguszkowie, ufundowali więc na rozstaju dróg łączących Terlikówkę z miastem ową kapliczkę ze świętym Walentym, by prosić go o wstawiennictwo. Ot i cała zagadka. Walenty skutecznie wyjednał u Pana Boga ratunek, tak że Mokronowski dożył sędziwych lat i potomków, prowadząc w Warszawie otwarty i znany dom. Przykładem oszustwa, które mogłoby się zdarzyć 1 kwietnia, była rycina przedstawiająca rodzinny dom generała Józefa Bema przy Burku w Tarnowie z widoczną w tle wieżą katedralną. Rysunek miał być malowany ręką generała w 1827 roku. Zdeponowany jest dzisiaj w muzeum w Tarnowie. Uchodził przez długie lata za oryginał, dopóki, jak pisze historyk sztuki z Tarnowa, znana bemolożka Alicja Węgrzynek w latach 70. nie zdemaskowała go jako falsyfikat. Na owej rycinie wieża katedralna przedstawiona jest tak, jak wygląda od 1891 roku, po przebudowie. Jakim więc cudem mógł ją taką widzieć Bem w 1827 roku, kiedy jej zwieńczenie było zupełnie inne? Sprawa się rypła po wielu latach. Rysunek został, jak sądzi wspomniana pani historyk, wykonany, a podpis generała sfałszowany w latach międzywojennych przez hrabiego Włodzimierza Bema de Cosbon, znanego aferzystę, na fali rozgłosu, jaki nadano sprowadzeniu prochów generała do Tarnowa. No i na końcu coś bardziej współczesnego. Niezłego psikusa sprawili Tarnowianie bratankom Ukraińcom kilka lat temu. Nie mam na to jednak pod ręką dowodu, więc powtarzam tylko z głowy. Między nami, historykami, sprawa była dość zabawna. W 1920 roku w Tarnowie przebywał wraz ze sztabem wojskowym ataman Semen Petlura. Toczyła się wojna polsko-bolszewicka. Zaś ataman śnił o niepodległej Ukrainie, którą miał mu zagwarantować Józef Piłsudski. Wraz z ofensywą bolszewicką rozwiewały się nadzieje atamana, który przez wakacje 1920 roku urzędował w naszym mieście. Sztab jego miał siedzibę w jednej z kamienic przy ulicy Krakowskiej. Trwa spór o to, w której. Tymczasem kilka lat temu magistrat Tarnowski stosowną tablicą na ścianie kamienicy przy ulicy Krakowska 6 uwiecznił to wydarzenie. Uroczystość była wielka. Ambasadorowie, konsulowie, władze miejskie. Szkopuł w tym, że prawdopodobnie się pomylono. Tablica powinna być umieszczona na kamienicy Krakowska 4. Ale to przecież drobnostka. Bracia ukraińscy nic o tym nie wiedzą. Przynajmniej tak się nam wydaje. Przypomina się kawał o łóżku Lenina w dawnym muzeum w Poroninie. Na wieść o poszukiwaniu łóżka Lenina gazdowie z Poronina gremialnie zgłaszali się ze starymi wyrkami, twierdząc, że tylko na nim mógł Lenin spoczywać podczas pobytu pod Tatrami. Na chybił trafił, wybrano więc jedno i pokazywano jako relikwie. Tyle o przypadkowych historycznych żartach prima aprilisowych niezamierzonych. Więc dlatego najzabawniejszych i trwających, jak się okazuje, wiecznie. A tak między nami, tunel podziemny łączący miasto z Górą Świętego Marcina na pewno istnieje. Należy tylko dobrze szukać owego wejścia, gdzieś na Starówce lub poza nią.